Myślę, że kiedy dotykamy tematu przebaczenia, odpuszczenia, to musimy pamiętać, że zawsze są przynajmniej dwie strony w tym temacie. Jest osoba, która jest pokrzywdzona i jest osoba, która krzywdzi. I Boże Święte Słowo, tak jak słyszeliśmy, ono naucza i daje swoje polecenia, zalecenia i do jednej, i do drugiej osoby. Boże Słowo wskazuje, nakłada pewną powinność na jedną i drugą osobę. Jeżeli to wspaniałe zapytanie Piotra, który zapytał Pana Jezusa, ile razy mam odpuszczać, Pan Jezus odpowiada bardzo wyraźnie, 77 razy, czyli inaczej ciągle, w nieskończoność. Jeżeli chcesz, aby i Twoje grzechy były odpuszczone, Ci przebaczone, to i Ty jesteś zobligowany do tego, aby przebaczać, aby nie pamiętać, aby odpuszczać. Właśnie tak bardzo jednoznacznie Ewangelia nam to pokazuje. I kiedy sięgniemy do tego i może najpierw wspólnie razem zastanowimy się nad tym, który powinien przebaczać. Ja myślę, że jest bardzo wiele miejsc Pisma Świętego. Nawet w modlitwie pańskiej modlimy się: Ojcze, przebacz nam tak, jak i my odpuszczamy, czy odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc modląc się do Boga, tak jakby wyrażamy gotowość przed obliczem Najwyższego Boga, że jesteśmy gotowi i przygotowani do tego, aby przebaczać. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że kiedy czytamy Boże Święte Słowo, to moment, kiedy ten pokrzywdzony przebacza, nie oznacza, że zamyka się cała sprawa, że wszystko zostało rozwiązane, że okej, wszystko jest dobrze. Na ten moment osoba, która przebacza, reguluje swoją społeczność z Bogiem. Ona się otwiera przed Bożym majestatem, aby jego serce było wypełniane Bożą dobrocią i Bożą łaską. On otwiera sobie drogę do tego, aby mógł korzystać z Bożego namaszczenia, z Bożej dobroci. On otwiera sobie drogę do tego, aby modlitwa pańska w jego ustach miała głębokie, mocne znaczenie. Człowiek, który przebaczył, uregulował swój stosunek przed obliczem Boga, otworzył sobie możliwość do korzystania z Bożej prawdy. Ale to nie oznacza, że przebaczając akceptuje czyjeś złe zachowanie, czyjeś niezłe postępowanie, czy czyjś grzech. Przebaczający uregulował swój stosunek ze swoim Bogiem. Przebaczający otworzył się na Boże działanie i Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. I on jest czysty przed obliczem Najwyższego Boga. On wykonał to, co do niego należy, jako tego, który, nazwijmy, będę używał takiego określenia, został pokrzywdzony. Ale Boże Święte Słowo też mówi nam bardzo wiele i do tego, który krzywdzi. Na razie to przebaczenie dla krzywdzącego nic za wiele mu nie dało. Oprócz tej świadomości, że ta druga strona wyciąga rękę, aby i on mógł uczynić ze swojej strony coś, co spowodowałoby, że mógłby i on być ułaskawiony i uwolniony od tego swego niewłaściwego postępowania. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię świętego Łukasza, i 17 rozdział, tam Pan Jezus przekazuje bardzo ciekawe nauczenie. A mianowicie 17 rozdział, 4 werset Ewangelii świętego Łukasza. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko Tobie i siedemkroć zwrócił się do Ciebie mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. Ja w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na stanowisko tego, który siedemkrotnie uczynił coś niewłaściwego, zgrzeszył przeciwko drugiemu. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że ten siedmiokrotnie grzeszący przychodzi i żałuje, wykazuje skruchę i prosi, aby zostało mu to odpuszczone. I to jest tak istotne i ważne, abyśmy pamiętali. Jeżeli ten, który uczynił krzywdę, pragnie, aby została zmazana jego wina, to on musi coś uczynić. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz, Ten, który przebaczył, on uregulował swoją społeczność z Bogiem. On jest wobec Boga czysty, wolny, ma otwartą drogę do Bożego błogosławieństwa. Ale ten, który wyrządził krzywdę, on musi coś uczynić, on musi wykonać pewną pracę, aby to przebaczenie przebaczającego i spłynęło jako błogosławieństwo i na niego. Pan Jezus mówi, powinien przyjść i powiedzieć, żałuję tego, odpuść mnie. Dalej, trzeci werset z kolei mówi, miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. Tutaj w tym miejscu znowu nam pokazuje, że ten, który wyrządził krzywdę, nad nim powinna być wykonana pewna praca. Po pierwsze mówi o strofowaniu, o upamiętaniu. I kiedy ten człowiek przyjmuje to strofowanie, zaczyna pokutować, pokutować, nawracać się od niewłaściwego swego postępowania, otwiera sobie drogę, aby to przebaczenie i odpuszczenie zaczęło wykonywać w jego sercu to, czego on na pewno oczekuje, a mianowicie tej głębokiej, osobistej społeczności z żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Kiedy pamiętamy moment, kiedy przyszły tłumy ludzi nad Jordan, aby być ochrzczeni od Jana. Co Jan im powiedział? Jest bardzo ciekawe zdanie. Jan nie otworzył ręce, powiedział, dobrze, chodźcie, wchodźcie do wody i będziecie ochrzczeni. Ale on wypowiada tam bardzo ciekawe słowa. Mówi, wydajcie owoc godny upamiętania, godny pokuty, a nie wmawiajcie sami w sobie, że ojca macie Abrahama. Czyli Jan Chrzciciel tak by zatrzymał tych ludzi. Tylko dobrze, że chcecie, dobrze, że pragniecie tego chrztu wodnego, ale pamiętajcie, wy musicie coś uczynić, wy musicie przynieść owoce godne pokuty. W waszym sercu powinien pojawić się żal, ból z tego tytułu, że zrobiliście coś niewłaściwie, coś źle i niedobrze. I to jest tak bardzo istotne, abyśmy popatrzyli się też na drugą stronę. Jeżeli pragniemy, aby przebaczenie nabrało tego znaczenia w tym sensie zwiastowania ewangelicznego, to musimy pamiętać, że ta osoba, która krzywdzi, oprócz tego, że usłyszy przebaczam ci, czy usłyszy przebaczam, masz przebaczone, musi coś uczynić. Ono musi coś wykonać. Jan powiedział bardzo wyraźnie, przynoście owoce godne upamiętania. Przynoście, zrozumcie, że samo zanurzenie bez opamiętania, bez nawrócenia, bez odrzucenia tego, co jest złe, co jest niewłaściwe, ono jeszcze nic nie wniesie do twojego życia. Mimo tego, że masz zaoferowaną pomoc, że ta druga strona jest gotowa i już ci mówi, przebaczam, to i tak ty musisz coś uczynić, aby to przebaczenie nabrało w twoim życiu mocy. Jeszcze raz powtórzę, przebaczenie nie jest zaakceptowaniem czyjegoś złego postępowania, złego, grzesznego życia. Przebaczenie, jeszcze raz mówię, jest dla tego, który przebacza, to otwarcie drogi dla siebie, dla głębokiej społeczności z Bogiem, żeby mógł powiedzieć, Ojcze mój, odpuść mnie. Ja powiem swoimi słowami, ponieważ i ja odpuściłem z całego swojego serca. Kiedy sięgniemy na to koronne miejsce Pisma Świętego, które jest wspaniałym przykładem, godnym do naśladowania, winniśmy na tym oprzeć nasze osobiste życie, które jest zaczerpnięte też z Ewangelii Świętego Łukasza z 23 rozdziału. Dotyka to osoby naszego mistrza i zbawiciela, naszego mistrza i zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. A mianowicie czytajmy od 33 wersetu, 23 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. I rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, a przy dzieleniu szat jego rzucali losy. Wspaniały przykład naszego mistrza i zbawiciela Jezusa Chrystusa. On ze swojej strony woła do Ojca, mówi, Ojcze, odpuść im. Oznacza to, że on, jako ten, który był przez nich krzyżowany, był męczony, odpuszcza im z całego serca. Ale zadajmy sobie pytanie, czy to odpuszczenie, które Jezus odpuścił dla tych żołnierzy, w tym momencie tym żołnierzom pomogło. Okazuje się, że nie. Żołnierze w dalszym ciągu wykonywali swoją powinność, w dalszym ciągu go krzyżowali, a w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale znajdziemy umiejscowienie tychże żołnierzy i tych ludzi, gdzie oni się znaleźli, kiedy następował moment wielkiego działania Bożej łaski. Pierwszy rozdział objawienia świętego Jana i 7 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przybili, i będą biadać nad nimi wszystkie plemiona ziemi. Tak i jest. Amen. Proszę zwrócić uwagę, dzieci, którzy go krzyżowali, znaleźli się w tym momencie w opisie świętego Jana. Pan Jezus wołał: Ojcze, przebacz im, albowiem oni nie wiedzą, co czynią. A jednak opis Jana stawia ich w gronie ludzi biadających nad swoim losem, kiedy nastąpi moment przyjścia Pańskiego. Dlaczego? Dlatego, że w ich sercach nie pojawiło się coś bardzo ważnego, co jest pokazane na drugim wspaniałym przykładzie, przykładzie wiszącego Jezusa i dwóch obok złoczyńców. Krew Syna Bożego została wylana za każdego człowieka. Za obu tych była wylewana w tym momencie krew wiszących obok Jezusa. Nie tylko za jednego. Wylewana krew była za obu. Ale czy do obu powiedział Jezus: dziś będziecie ze mną w raju? Mimo tego, że On przyszedł po to, aby swoją śmiercią dać ułaskawienie dla każdego jednego żyjącego człowieka na tej ziemi. Jezus ze swojej strony, że tak powiem, czynił to, co zostało zlecone, złożone na Niego przez Jego Ojca. Płacił najwyższą cenę przebaczenia dla każdego jednego człowieka. Ale jednak nie dwaj usłyszeli: dziś będziecie ze mną w raju. Ale usłyszał ten, który powiedział: Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz przed Ojcem swoim. Jezus mówi do niego: dziś będziesz ze mną w raju. Czyli moc przebaczenia Pana Jezusa przemieniała serce i otworzyła drogę do raju dla tego człowieka, który powiedział: Panie, przepraszam. Panie, przebacz, wspomnij na mnie. Ja cierpię za swoje złe i niewłaściwe postępowania i tak dalej. Czyli proszę zwrócić uwagę i trzeba by było w tym temacie zawsze zrozumieć, że jeżeli pragniemy, aby moc przebaczenia, to błogosławieństwo, tak należałoby powiedzieć, przebaczenia objęło, ogarnęło, wypełniło i rozwiązało ten problem, to pokrzywdzony ma obowiązek przebaczyć i nie ma dla niego innego wyjścia. Ale jeszcze raz powtórzę, przebaczenie nie oznacza, że przebaczający akceptuje złe i niewłaściwe postępowania tego, który wyrządził krzywdę. Bo inaczej, jeżeli ten, kto urządził krzywdę, uczynił grzech i przebaczający zaakceptował tą rzecz, czyli zaakceptował grzech. Ale jeżeli ten, który wyrządził krzywdę, pragnie, aby i na nim spoczęło błogosławieństwo, to on musi się ukorzyć, on musi prosić, on musi szukać łaski przebaczenia, on musi odnaleźć miejsce pokuty, w którym by zrozumiał swój niewłaściwy cel, niewłaściwe życie. I wtedy ta moc ułaskawienia, ona dotyka, przenika i błogosławi tego człowieka. Dopiero wtedy jest temat zamknięty, kiedy pokrzywdzony przebacza z całego serca, a krzywdzący nawraca się od swego grzechu. Wtedy moc krwi Syna Bożego, ona nadaje autorytet dla tego przebaczenia i to przebaczenie ułaskawia tego, który zrobił źle. Tak samo jak przebaczenie naszego Mistrza i Zbawiciela ułaskawia nas wtedy, kiedy my wyznajemy, kiedy my przychodzimy do naszego Pana, kiedy my oddajemy się Jego ręce, kiedy się zanurzamy w Jego nauce, w Jego prawdy, kiedy Go po prostu prosimy, kiedy przychodzimy do Jego oblicza i nawracamy się od niewłaściwych rzeczy. I wtedy ta moc ułaskawienia, siła Bożego przebaczenia, siła przelanej krwi jest Jezusa Chrystusa, która już ponad 2000 lat temu została przelana. Ona zaczyna oczyszczać, obmywać, ułaskawiać moje serce i z grzesznika moc łaski mego Zbawiciela Jezusa czyni człowieka czystego, usprawiedliwionego, przygotowanego do tego, aby mógł królować ze swoim Panem i Zbawicielem. Chwała naszemu Panu, że taki jest cel Bożego cudownego działania. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy właśnie na to zwrócili uwagę. Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi nam bardzo ciekawe stwierdzenie. On tak jakby umiejscawia i pokazuje, co się stanie z tym, który wyrządza krzywdę, jeżeli on tego nie spokutuje. Mimo tego, że ten pokrzywdzony powie przebaczam i nie tylko powie, ale naprawdę z całego serca mu przebaczy. To apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale i 20, może przeczytam od 23 wersetu. 3 rozdział listu do Kolosan od 23 wersetu. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Drodzy umiłowani, tutaj nie mamy pokazane, że ja mogę wyrządzać krzywdę, a temu, któremu wyrządziłem krzywdę, on mi przebaczył, więc ja mogę sobie dalej wyrządzać krzywdę, jestem w porządku, bo on ma mi 77 razy przebaczać. Tak, on ma przebaczać, tylko trzeba pamiętać, że on reguluje swój stosunek z Bogiem. On nie rozwiązuje mego problemu. Jego przebaczenie nie ułaskawia, że tak określę, jest mego grzechu. On reguluje swoją pozycję do Boga. On wykonuje Boże zalecenie, które przekazane jest dla Niego. Ale rozwiązany problem następuje w tym momencie, kiedy ja się upamiętam, kiedy ja się nawrócę, kiedy ja naprawię szkody wyrządzone, kiedy ja przeproszę, kiedy ja podejdę w uniżeniu i będę oczekiwał, aby to słowo przepraszam było potwierdzone moją pokorą, moim uniżeniem, moim zrozumieniem popełnionego przeze mnie błędu. I wtedy ta moc i siła krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, ona obmywa, oczyszcza i łaskawia. I bardzo często, kiedy dotykamy tego tematu przebaczenia, bardzo mocno skupiamy się na pokrzywdzonym. I ciągle chcielibyśmy powiedzieć, masz przebaczać, przebaczać, przebaczać. I tak, on ma przebaczać, ale to nie rozwiązuje problemu. On ma przebaczać, bo on chce mieć społeczność z Bogiem. On chce mieć otwarte drzwi do Królestwa Bożego. On nie chce mieć żadnej przeszkody między sobą a swoim Panem i Zbawicielem. Ale nie akceptuje, nie jest to wyraz zgody na akceptowanie niewłaściwego postępowania. Bo Pan Jezus powiedział, niewłaściwe postępowanie strofuj. A jeżeli ten się upamięta, to wtedy zaczyna się dziać w nim coś bardzo wspaniałego. Ta krew Syna Bożego jest wylana za każdego człowieka. I każdy człowiek ma prawo skorzystać z mocy przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Ale siła krwi spływa na tego, który przychodzi, który się upamięta, upokorzy, uwierzy w moc Jezusa Chrystusa. I wtedy ta siła przebaczenia, ona ułaskawia człowieka. I dlatego chciałbym, drodzy umiłowani, jeżeli dotykamy tego tematu, to pospoglądajmy w tym szerokim zakresie na całość nauczania Bożego Świętego Słowa. Zobaczmy, że tam Biblia stawia zadanie dla jednej i drugiej strony. I problem rozwiązany następuje, kiedy jedna i druga strona wykona to, do czego obliguje go nauczanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kiedy chcielibyśmy zobaczyć, to możemy zauważyć, że i przebaczenie, i ukorzenie się, czy proszenie o przebaczenie, one w tym nauczaniu biblijnym mają jeden cel. A mianowicie w jednym i w drugim przypadku jest łamane nasze własne ja. W jednym i w drugim przypadku jest potrzebna pokora i uniżenie. W jednym i w drugim przypadku jest potrzebna miłość. która pozwala nam, abyśmy się otworzyli na tą pełny zakres Bożego działania, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i Bożego niebiańskiego pokoju. Dlatego, drodzy, tak bardzo chciałbym, abyśmy to zrozumieli, abyśmy pamiętali, abyśmy nigdy i nikt z nas nie znalazł się nigdy w roli krzywdzącego. Ale gdyby nawet tak się zdarzyło, to sięgnijmy sercem otwartym w nauczanie Bożego Świętego Słowa i szukajmy wtedy te miejsca Pisma Świętego, które należą do mnie, abym ja wykonał jako ten, który skrzywdziłem. Nie szukajmy miejsc Pisma Świętego do tego, który został skrzywdzony. Tylko szukajmy, co ja, jako ten, który wyrządziłem krzywdę, winienem zrobić, aby Boża łaska, Boża moc i Boża siła, ona mnie przeniknęła, ożywiła, wypełniła i pozwoliła w radości chodzić za moim Panem, żyć, służyć i pracować do Jego świętego Bożego imienia. I jeżeli ja w ten sposób będę podchodził, to, drodzy umiłowani, nie tylko otwieram serce człowieka, którego skrzywdziłem, ale otwieram przed sobą całą tą paletę Bożych łask, Bożego miłosierdzia, które wypływa z nauczania Bożego Świętego Słowa. I skoro zostałem skrzywdzony, to niech nie szukam, że tak powiem, tego, co powinien tamten uczynić, ale ja powinien podejść ze szczerym sercem przed obliczem żywego Boga i uczynić to, co uczynił Jezus. Mam wyjście i każdy z nas ma wyjście, patrząc się na słowa obietnicy Bożej prawdy. Możemy zauważyć, jeszcze raz wrócę do tych dwóch ludzi wiszących obok Jezusa. Takie same warunki, taki sam czas, takie same możliwości. Wszystko mieli jednakowe. I pośrodku nich ten, który przelewa swoją krew, dzięki której otwiera bramy do Królestwa Niebieskiego. I jeden z nich ukorzył się, uniżył. Już mówiłem i jeszcze raz powtórzę. I usłyszał: dziś będziesz ze mną w raju. Dlaczego ten drugi nie usłyszał? Czyż Jezus nie był w stanie przebaczyć? Czyż Jezus w jakiś sposób wybiórczy działał? Nie. Jezus działał w sposób doskonały, wspaniały i jednoznaczny. Ale do tego, aby te słowa "nie wiedzą, przebacz, nie wiedzą, co czynią", jak mówię w tej chwili ogólnie, nabrały mocy, to trzeba było tego głosu, tego wezwania, tego uświadomienia, tego uniżenia, ukurzenia się przed Bogiem w postaci: Panie, wspomnij na mnie. A jeszcze więcej, zwrócenie uwagi na swego przyjaciela, że tak określę, w tej samym nieszczęściu i biedzie, mówię: słuchaj, myśmy i ja, i ty, my razem odnosimy zasłużoną karę za nasze postępowanie. A ten, który wisi między nami, on nic złego nie uczynił. I to otworzyło drogę do tego, aby to przebaczenie nabrało mocy. I ja myślę, że kiedy mówimy o przebaczeniu, to nie chodzi nam o słowa "przebaczam" i kończymy temat. Ale myślę, że kiedy mówimy o przebaczeniu, to chodzi nam o to, aby ten problem został rozwiązany, aby Boże ułaskawienie spoczęło na jednej i drugiej stronie, aby Boża moc wypełniła jedną i drugą stronę, aby w tej jedności, radości Ducha Świętego mogli żyć, służyć i pracować dla żywego, świętego Boga. Dlatego Biblia zaleca, pokazuje nam zadania, które stawia przed jedną i drugą stroną. I dałby nam Bóg, abyśmy umieli w to miejsce tak spoglądnąć. Przyznam się wam, drodzy, ja nie mówię o kimś, ja jestem też człowiekiem i na pewno w swoim życiu popełniam błędy i potrzebuję niejednokrotnie, aby ktoś mi przebaczył. Może w zborze, może żona, dzieci. Gdzieś zawsze człowiek jest tylko człowiekiem. Ale, drodzy umiłowani, jak jest bardzo ważne, abyśmy czasami nie stawiali tego pokrzywdzonego w takiej sytuacji niezręcznej. Ja nie mówię, że nie powiedzieć: słuchaj, jeżeli pragniesz być człowiekiem zbawionym, jeżeli pragniesz mieć społeczność z żywym Bogiem, to powiem takim prostym ludzkim słowem: nie masz innego wyjścia, jak tylko przebaczyć, jak tylko nie pamiętać. To jest taka droga. Ale, kochani, nie stawiajmy czasami tego przebaczającego, którego dopijamy, masz przebaczać, a obok stoi krzywdziciel i on nic, do niego nic nie mamy. W porządku, no ten ci przebaczy, no zrobiłeś źle i na tym koniec. Byłem kiedyś świadkiem pewnej rozmowy, nie w naszym zborze, żeby się nikt nie domyślał, kiedy żona została bardzo skrzywdzona przez męża. I stoją oboje i słucham, jak prowadzący do żony, masz przebaczyć i masz, i masz, i masz. I ta mówi, ja się staram, ja chcę przebaczyć, ja go kocham, ja chcę, żeby było małżeństwo nasze, ale to nic nie pomaga, to się ciągle powtarza. I słyszę, a do tego męża, który wyrządzał, uzasadniona ta krzywda, to nie było coś wydumane, po prostu tak jakby, no masz mu przebaczyć, no ale co z tym mężem? Co z tego, że ta żona przebaczy, kiedy idzie do domu i znowu jej mąż w cudzysłowie jeszcze raz powiem, policzkuje ją słowami, policzkuje ją niewłaściwym zachowaniem. No i ona znowu przebacza, on ją dalej policzkuje i ona jest w porządku przed Bogiem, ale problem nie jest załatwiony. Problem dalej istnieje. Ona jako żona przebaczająca jest wolna. Bóg ją na pewno będzie wylewał swoje błogosławieństwo, ale problem i jest. Problem, który męczy tą drugą stronę, istnieje. Który powoduje, że ona płacze po nocach, istnieje, mimo że przebaczyła. Więc trzeba się dotknąć tego męża i go pokazać mu, co on ma zrobić. Że on ma odwrócić się od tego wszystkiego, co czyni źle. I wtedy to przebaczenie tej żony wleje w jej serce głęboką radość, widząc zmianę męża. I mąż odczuje potężną radość, doświadczając cudownego Bożego pokoju i spływającej łaski świętego Bożego Ducha. I chciałbym, abyśmy, kiedy dotykamy tego tematu, starali się spoglądać szeroko na sprawę, na to, co Biblia nas naucza. Nie chwytać się czasami wybiórczo jednej lub drugiej strony, zapominając o jednej czy o drugim nauczaniu naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przebaczenie nie jest pozwolenie czy przyzwolenie na niewłaściwe zachowanie. Przebaczenie jest otworzenie drogi, aby niewłaściwe zachowanie było zniwelowane, usunięte i spokutowane. I wtedy można doświadczać tej pełni Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. I dlatego Słowo Boże nam i zwiastowanie Pana Jezusa, który rozpoczął swoją pracę misyjną na tej ziemi, rozpoczyna od takich słów, takiego ogłoszenia, że przybliżyło się Królestwo, więc co? Uwierzcie, upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Jest połączona wiara, pokuta, upamiętanie, odwrócenie się od rzeczy złych i niewłaściwych. Przeproszenie za rzeczy złe i niewłaściwe i wtedy moc przebaczenia, która i tak została zdana przez Chrystusa, ona zaczyna wpływać w życie tego człowieka, który przyjmuje łaskę swego Mistrza i Zbawiciela, który uniża się i pokutuje przed Bożym Majestatem. A mam wrażenie, że czasami rzucamy takie jarzmo na pokrzywdzonego i stoimy z takim zdecydowaniem, masz i masz. I to jest prawda, żeby chciał być dobrze zrozumiany. Ale to nie załatwia problemu. To nie rozwiązuje sytuacji. Dlatego wybaczcie, że po raz piąty powtarzam. Przebaczenie rozwiązuje sytuację pokrzywdzonego. A sytuację krzywdzącego rozwiązuje moment przyznania się, pokuty, szukania łaski i przebaczenia. I wtedy wspólna modlitwa, na tą wspólną modlitwą zaczyna spływać krew Syna Bożego i ci dwojga stają pełni radości, szczęścia i pokoju i mogą żyć razem ze sobą. I wtedy nabiera mocy to, co jest napisane w Słowie Bożym, Słowo Boże skierowane w stosunku do nas, do ciebie i do mnie, że kiedy Pan Jezus, kiedy nasz Ojciec, Bóg Wszechmogący, wymazał ten zapis mojego i waszego długu, moich i waszych grzechów, moich i waszych krzywd wyrządzonych, to tam jest takie ciekawe słowo. Kiedy najpierw się dopowiem swoje zdanie, kiedy my przyjdziemy do naszego Jezusa zgodnie z Biblią, to Bóg nam daje gwarancję i nigdy tego więcej nie wspomnę. Chwała Jezusowi. I tego samego Bóg oczekuje od tych naszych międzyludzkich relacji, w których moglibyśmy doświadczać tej pełni Bożego namaszczenia i Bożego niebiańskiego pokoju, które moglibyśmy doświadczać tego Bożego kierownictwa i Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. I nie możemy się skupiać tylko na tym, który ma przebaczyć. Ale jeżeli chcemy rozwiązać temat, jeżeli chcemy doprowadzić do tego, aby nad tym spoczęła dłoń Bożego Syna, to i jedna, i druga strona musi wykonać to, czego oczekuje od nich Bóg. Dlatego, że gdyby tak było, że nie jest ważna druga strona, a ważne jest tylko przebaczenie, to, drodzy umiłowanie, życie za Chrystusem, życie byłoby bardzo lekkie. Żyję jak chcę i tak mam ciągle przebaczenie. Nie. Przebaczenie, jeszcze raz powiem, nabiera mocy i siły, kiedy ja podporządkowuję się Ewangelii mego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego, drodzy, chciałbym, nie wiem, czy rozwiałem wątpliwości, te dyskusje, które były tłumaczone na temat przebaczenia, ale chciałbym, drodzy umiłowani, i wydaje mi się, mam czyste sumienie w tej chwili przed obliczem Najwyższego Boga, że chcę ten temat i dotykam go w miarę mojego zrozumienia zgodnie z tym, co głosi Boże Święte Słowo. Oczywiście można by było czytać wiele innych miejsc Pisma Świętego i do osoby, która ma przebaczać, i do osoby, która oczekuje przebaczenia. Jedna i druga strona musi, kiedy sięgamy do Bożego Słowa, to musi coś wykonać, aby to nabrało tych realnych kształtów, tego celu rozwiązania problemu, a dalej życia w radości i postępowania zgodnie z Bożym niebiańskim pokojem. Krew Chrystusa została wylana za wszystkich i za wszystkie grzechy, ale tylko ci, którzy przyjdą do Niego, odczuwają i doświadczają mocy przelanej krwi za ich życie. Krew Chrystusa Jezusa ma prawo obmyć wszystkie grzechy, oprócz jednego, bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Ale tylko wtedy mój grzech jest zmyty, kiedy ja go wyznaję i z nim przychodzę do tronu Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Jezus zawołał: Ojcze, nie poczytaj im tego za złe. Ale tylko ci, którzy skorzystali z tej wspaniałej łaski płynącego od Jezusa Chrystusa i poprosili, czy ukorzyli się, to przebaczenie, ta modlitwa nabrała mocnych i realnych kształtów ich życia i zmieniło ich sytuację przed obliczem Najwyższego, żywego, świętego Boga. Dlatego, drodzy, niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Niech dopomoże nam, abyśmy nikt z nas w żadnym przypadku nie znajdował się w sytuacji krzywdzącego. A jeżeli znajdziemy się w sytuacji pokrzywdzonego, to pierwszym zadaniem jest przebaczyć, a drugim uświadomić przy Bożej pomocy, że i wskazać na przyczynę lub grzech, który wykonała ta osoba, która oczekuje, czy znajduje się w roli krzywdzącego. I wtedy możemy doświadczać cudownej Bożej łaski. Ale tak bardzo bym chciał, abyśmy na ten temat spoglądali szeroko. Abyśmy spoglądali na siebie jako tego, który wyrządzam krzywdy w sensie grzechu, nieprawości, czasami pomyłek wobec mego Pana i Zbawiciela. I mego Jezusa Chrystusa, który jak nikt z nas i razem wszyscy wzięci nie ma tyle siły i tyle doskonałości w przebaczeniu, co Jezus Chrystus. I proszę, abyśmy porównali siebie, zobaczyli, kiedy moc łaski spływającej z Jezusa Chrystusa przenika, dotyka i ożywia nasze życie. I dlatego dałby nam, drogi Bóg, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy o tym rozmyślali, abyśmy szukali ciągle oblicza Bożej łaski, Bożego pokoju i abyśmy czasami nie byli tymi, którymi na kogoś, nie spoglądając w szeroki zakres Bożego Świętego Słowa, narzucali jakieś jarzmo. Ja chciałbym też odnieść się, żeby też nie było jakichś może domysłów. Ja odnoszę się do jednej z niedziel, kiedy jeden z braci na porannym nabożeństwie dotknął się bardzo wspaniale tematu tego pokrzywdzonego, co on ma uczynić. na wieczorowym, z drugiej bracie dotknął tej roli tego drugiego człowieka, czyli tego krzywdzącego, co on powinien uczynić. I te dwie usługi, jeżeli włączymy w jedność i sami sięgniemy do Bożego Świętego Słowa, to zobaczymy, jak one się wspaniale uzupełniły. I tylko należy poszukać w pokorze, w uniżeniu, sięgnąć do Bożego Świętego Słowa, a Duch Święty na pewno nam pomoże, abyśmy rozumieli, abyśmy mieli podejść do tego tematu, abyśmy byli gotowymi do przebaczenia, a bardzo dalekimi i oby nigdy się nie zdarzyło w naszym życiu, abyśmy byli tymi, którzy wyrządzamy krzywdę lub szkodę dla kogokolwiek. Dlatego, drodzy, niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi, napełnia swoim pokojem, swoją mocą i łaską. Tak się złożyło, że w sobotę przy Bożej pomocy będziemy mieli o godzinie 16 na tym miejscu Wieczerzę Pańską. Nie tylko na zbór, ale też spodziewamy się gości z okolicznych zborów, którzy będą razem z nami stać przed obliczem Najwyższego Boga, szukać Jego łaski, szukać Jego pokoju, szukać Jego dotknięcia naszych serc, abyśmy, będąc przygotowani przez moc Jezusa Chrystusa, stali się godnymi i mogli wyciągnąć rękę, aby stać się uczestnikami stołu Pańskiego. Wiemy o tym, że od dnia jutrzejszego do piątku włącznie jest to, są te kilka dni naszego zborowego postu, modlitwy, ja troszeczkę później o tym powiem, gdzie będziemy szukać oblicza, będziemy się spotykać na tym miejscu, oprócz tych dni, które są nabożeństwo tutaj na tym miejscu o godzinie 19, aby trwać i wołać w modlitwie przed oblicze Najwyższego Boga. Ja myślę, że wszystkim nam jest potrzebne Boże błogosławieństwo. Potrzebna jest Boża łaska. Potrzebne jest to dotknięcie Bożego miłosierdzia, które by przenikało i ożywiało nasze serca. I dobrze jest, kiedy już dzisiaj tak wspólnie za moment zawołamy, poprosimy naszego Boga, aby On wyciągnął swoją dłoń, aby dotknął serca każdego jednego brata, aby dotknął serca każdej jednej siostry, aby nikt nie znalazł się, kto nie był godny, aby mógł stać się uczestnikiem stołu Pańskiego, ale aby wszystkie krew Syna Bożego obmyła i oczyściła, abyśmy mieli się przygotować, spoglądnąć przez moc Golgoty i szukać oblicza Bożego, szukać tej Bożej łaski, tego Bożego namaszczenia. A wtedy następuje wspaniały moment. Ja myślę, że my wszyscy dokładnie znamy, można sobie ponownie przypomnieć szósty rozdział Ewangelii świętego Jana, gdzie ewangelista Jan przekazuje nam nauczanie Pana Jezusa, gdzie nam pokazuje znaczenie, moc, Boże błogosławieństwo, Bożą łaskę, która spływa na tych, którzy będąc przygotowani, mogą stać się uczestnikiem stołu Pańskiego. Jak wiele tam jest błogosławieństw, jak wiele tam jest dobroci, jak wiele jest takiej bliskiej społeczności z Bogiem, takich bliskich relacji ze swoim Panem i Zbawicielem. A do tego potrzebujemy właśnie modlitwy, do tego potrzebujemy wsparcia Bożego, do tego potrzebujemy tego dotknięcia się siły Ducha Świętego, który by przenikała i dotykała naszych serc. I właśnie my za chwilę będziemy się modlić. Będziemy siebie wzajemnie oddawać w ręce Najwyższego Boga. Będziemy wołać do naszego Pana. I jeżeli miałbym nawiązać jednym zdaniem do tego, co już powiedziałem przedtem, to wołając: Boże, pozwól, aby moje serce było czyste, oczyszczone, ułaskawione, aby mógł swobodnie wyciągnąć rękę i stać się uczestnikiem stołu Pańskiego. Między innymi rzeczami, które muszę wykonać, to jeżeli nawet ktoś wyrządził mi krzywdę, to muszę powiedzieć: Panie Jezu, ja Ci przebaczam. Nie w sensie rozwiązania problemu tej drugiej osoby, ale w sensie mojej osobistej społeczności z moim Bogiem i otworzenia się na Boże cudowne działanie, posłanie tego Bożego sygnału w kierunku tej drugiej osoby, aby ona mogła skorzystać z tej mojej gotowości, Twojej gotowości do tego, aby szukać oblicza Najwyższego Boga. Może często powtarzamy, może czasami się przyzwyczailiśmy do tego, ale często tak się słyszy takie stwierdzenie: bracia często przy Wieczerzy Pańskiej powtarzają, nikt z nas nie wie, nie ma gwarancji, czy dożyje następnej Wieczerzy Pańskiej. I może to już tak przyszło w przyzwyczajenie, bo ileż razy było powtarzane, a dzięki Bogu znowu jestem na Wieczerzy Pańskiej, znowu jestem na Wieczerzy Pańskiej, ale tylko nawiążę do tego świadectwa które nie tak dawno słyszeliśmy z Białorusi, w sobotę wesele, uroczystość pełna radości, dwojga młodych ludzi połączonych miłością, Bożym prawem, rozpoczyna swoje życie pełne planów, pewnych jakichś myśli związanych ze sobą, jakichś zobowiązań, które tam na pewno podjęli, a w czwartek pogrzeb. 4 czy 5 dni i odeszli. Kto by pomyślał? Czy myślę nawet, kiedy słuchałem usługi na tym weselu tych ludzi, to zacytuję słowa pastora, który tam usługiwał, że życzę wam błogosławionych dni, życzę wam szczęścia, jeżeli Bóg da wam dzieci, abyście byli dobrymi rodzicami. To były plany, to były myśli człowieka, dobre, bo one są zgodne z Bożym Słowem, życząc tego, co jest najlepsze. Ale nikt z tych nie przemyślał, podejrzewam, że gdyby byli świadomi, że tak, może to jest takie dziwne improwizowanie tego, co powiem, ale podejrzewam, że gdyby byli świadomi, że w czwartek będą musieli pochować tych dwojga ludzi, na pewno usługi byłyby inne, na pewno pieśni byłyby inne. Ja myślę, że i modlitwa byłaby inna. Ja nie neguję tamtej modlitwy, nie mówię, że w tamtej modlitwie tej weselnej nie przeżywali Bożego błogosławieństwa. Powiem tak, przeżywali. Ale na pewno byłoby to zupełnie inne, gdyby była ta świadomość, ta pewność, że w czwartek już będę w grobie. Drodzy umywani, dlatego chciałbym tak bardzo jednoznacznie powiedzieć. W Starym Testamencie było takie prawo, które z jednej strony przy wieczerzy paschalnej wnosiło wiele Bożych łask i błogosławieństw, ale z drugiej strony też Bóg ostrzegał, że jeżeli ktoś miał możliwość, aby przygotować się na święto Paschy, a nie przygotował się, i tam nie jest, nie można, przynajmniej ja się nie doczytałem, że pewne nieprzygotowanie można w jakiś sposób usprawiedliwić. Można było usprawiedliwić tylko te momenty, o których tam Bóg bardzo wyraźnie mówi. Gdyby się dotknął ktoś umarłego, stał się nieczystym. Wybaczcie, powiem bardzo prosto, gdyby kobieta znalazła się w swojej takim oczyszczeniu i tak dalej, to były takie momenty, ale poza tym nie było prawa. Jeżeli ktokolwiek z Żydów nie przygotował się, nie wykorzystał czasu, aby się przygotować na swoją osobistą społeczność w tej wieczerzy paschalnej ze swoim Bogiem, to w tamtym Starym Testamencie była bardzo sroga kara. Taki człowiek miał być ukamienowany. Nie było szansy innej, nie było innej możliwości. Dziękujmy Bogu i ja razem z wami, my wspólnie, że żyjemy w okresie łaski, okresie potężnego Bożego miłosierdzia, często ciągle niezasłużonego przez nas, wyciągniętych dłoni Jezusa, skierowanych do każdego jednego z nas, do każdej siostry, do każdego brata, bez wyjątku. Ale drodzy umiłowani, po czym poznać w nas miłość Pana Jezusa? Po czym poznać miłość nas do Boga? Ewangelia odpowiada bardzo wyraźnie. Jeżeli miłujemy Ojca, miłujemy Boga, to co? To przykazania Jego zachowujemy. Amen. I więcej dodać nic nie można, nic ująć z tych słów, bo takie są słowa Biblii, takie są słowa Bożego nauczenia. Dlatego ja chciałbym, abyśmy może powstali, zaśpiewali ten króciutki refren, Święta krew Jezusa. I niech ten refren jeszcze głęboko przemówi do naszego serca. Niech przeniknie nasz umysł, niech przeniknie nasze wnętrze i pozwoli nam po tym przyśpiewanym refrenie lub podczas tego śpiewanego refrenu zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście, na ile jestem świadomy, na ile wiem, jestem gotowy do realizowania Bożego planu, do posłuszeństwa Ewangelii Pana Jezusa, do przebaczenia i przeproszenia, do tego, aby całkowicie zanurzyć się w toni łaski Bożego niebiańskiego pokoju. Dlatego zaśpiewajmy ten refren. Niech on będzie taką krótką refleksją każdego z nas, każdy nad samym sobą. Niech nie szuka usprawiedliwienia, że jestem biedny i nieszczęśliwy. Niech nie szuka usprawiedliwienia, że ja tak muszę, bo tylko po prostu niech sam siebie sprawdzi przed obliczem Najwyższego Boga. zostawiając obok siebie brata i siostrę, mając świadomość, że on, ja, ty stanę przed obliczem mego Boga i tam mój Pan spoglądnie na mnie, nie na moją siostrę, nie na jej dobre i złe rzeczy, nie na mego brata, nie na jej dobre i złe rzeczy, ale na moje, które ja stanę przed Jego świętym Bożym obliczem. Zaśpiewajmy ten refren: Święta krew Jezusa.